co ugrali.
Wybiła godzina 19, a to oznacza, że czas na cotygodniową audycję sportową w Radiu Mors. Dziś w studiu moim gościem jest Kacper Czuba.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
A za mikrofonem kłania się serdecznie Karol Pius. Aby tradycji stało się zadość, zaczniemy sobie od aktualności sportowych i przedstawienia wyników z ostatniego tygodnia.
Piłka rzucana.
Zaczynając od koszykówki, bo w dniu dzisiejszym nie można czego innego zacząć, bowiem ostatni weekend przyniósł naprawdę nieoczekiwane rezultaty, może nie tyle nieoczekiwane, co niespodziewane. Mianowicie drużyna VBW Arka Gdynia pokonała Ślęzę Wrocław 80-77, zdobywając tym samym brązowy medal Orlen Basket Ligi. Z kolei AZS UG pokonała Trójkę Żyrardów rezultatem 68-65.
Piłka plaskana.
Drużyna siatkarskiego Trefla Gdańsk na wyjeździe pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle rezultatem 3-1 w ramach 26. kolejki Plus Ligi. Z kolei drużyna Johnny Bros Uniwersytet Gdański pokonała rezerwy Pałacu Bydgoszcz rezultatem 3-0.
Piłka kopana.
Futbolowe zmagania w Trójmieście przyniosły w niedzielę nieoczekiwany dość rezultat, bowiem starcie Arki Gdynia z Odrą Opole zakończyło się rezultatem 2-2. Z kolei Lechia Gdańsk na własnym stadionie pokonała Zagłębie Sosnowiec rezultatem 4-0. Pozostajemy jednak przy koszykówce. Tak jak powiedzieliśmy, ostatni weekend był naprawdę dość imponującym rezultatem trójmiejskiej koszykówki. Skorzystam tutaj z okazji, że Kacper jest również miłośnikiem koszykarskiego sportu i powiedz mi, Kacper, bo z tego co wiem, byłeś na tym meczu i swoje obserwacje i doświadczenia zapewne odnotowałeś. Podziel się ze słuchaczami przemyśleniami.
No można powiedzieć, że takie ten mecz, ten zdobycie brązowego medalu to takie trochę na osłodę po tej półfinałowej porażce z Gorzowem, gdzie trzeci i czwarty raz w tym sezonie Gdynianki przegrały z zespołem z Gorzowa. I dwumecz o brązowy medal ze Ślęzą Wrocław. Pierwszy mecz w zeszłą środę wygrany 62-56 we Wrocławiu. W sobotę, tak jak wspomniałeś, rewanż wygrany 80-77. Mecz pełen emocji, mecz, w którym tak naprawdę oglądając trudno, był na tyle ciekawy, bo to się toczyło w dwie strony, bo tak jak mówimy, to jest dwumecz i już Ślęza w pewnym momencie miała prawie 9 punktów przewagi i to już dawało im 3 punkty zapasu w kontekście dwumeczu i walki o brązowy medal, ale Gdynianki za pomocą chociażby moim zdaniem Laura Miskinienę z ławki rezerwowych zagrała jeden z najlepszych meczów swoich w tym sezonie. 26 punktów, 7-9 w rzutach za 2 punkty chociażby i 4-5 z dystansu, więc było widać, że Miskinienę wniosła tą energię z ławki, której zabrakło w półfinale, gdzie w półfinale było w drugim meczu zwłaszcza stosunek punktowy ławek rezerwowych Gdyni i Gorzowa 0-29, więc bardzo dobrze tak się stało, bardzo dobrze taka rehabilitacja i takie ważne, że chyba 20 medal w historii gdyńskiej koszykówki kobiecej, więc naprawdę duży sukces moim zdaniem.
Ale myślę, że nie należy tego w kwestii ostatnich sezonów rozpatrywać jako sensacji, bo bodajże 2 lata temu, jeśli mnie pamięć nie myli, VBW Arka Gdynia również zakończyła sezon pozycją medalową.
Tak, to gdyńska koszykówka jest pełna takich, można powiedzieć, sukcesów takich, że mistrzynie Polski, to jest chyba ponad 10 tytułów mistrzem Polski, ale myślę, że po tym słabszym poprzednim sezonie, który się skończył, o ile się nie mylę, na 6. miejscu, to na pewno ten brązowy medal cieszy i na pewno jest czymś, co daje taki apetyt na więcej w kontekście kolejnego sezonu, w kontekście walki, myślę, o powrót na ten koszykarski tron w Polsce.
Przejdźmy jednak do koszykówki akademickiej, bowiem, tak jak powiedzieliśmy w aktualnościach, drużyna AZS UG pokonała Trójkę Żyrardów rezultatem 68-65. Dzięki materiałom przygotowanym przez naszego reportera Pawła Kwiatkowskiego udało nam się zdobyć wypowiedź zawodniczki drużyny uniwersyteckiej, Klaudii Walkowskiej. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia po tym meczu.
Bardzo chciałyśmy mieć plus 16 punktów, żeby jednak wypaść z tej tabeli lepiej niż Żyrardów. Niestety nie udało się, no dziewczyny z przeciwnej drużyny pociągnęły to, no odbudowały się. Też każda z drużyn, czyli dwie, obegrałyśmy na pograniczu fauli, więc już potem to wszystko weryfikowały tak naprawdę osobiste obrona. No niestety, no mimo wszystko cieszymy się, jednak to jest plus 2 punkty dla nas do tabeli. Odbudowałyśmy się, pokazałyśmy, że jednak da się, jednak potrafimy grać w koszykówkę i reprezentować naprawdę dobry poziom.
Tak jak właśnie powiedziała zawodniczka, myślisz, że pomimo tej wygranej w drużynie uniwersyteckiej jest trochę taki niedosyt, że nie udało się tego celu z tymi 16 punktami wyprowadzić?
Myślę, że to takie połowice, no wiadomo, że każde zwycięstwo cieszy, ale no widać, że tutaj takie trochę poczucie niedosytu jest po tym spotkaniu, zwłaszcza, że w kontekście walki o utrzymanie w pierwszej lidze kobiet, to koszykarki z Gdańska musiały wygrać co najmniej 16 punktami, bo musiały odrobić stratę z pierwszego meczu z Żyrardowa, więc głównego celu nie udało się osiągnąć, jakim było zwycięstwo, ale no myślę, że to wszystko poczucie niedosytu jest, zwłaszcza, że w trzeciej kwarcie to już ta różnica była taka naprawdę, która dawała ten główny cel, czyli te 16 punktów i realną walkę o utrzymanie w ostatniej kolejce.
Nie zapominajmy, że w składzie koszykarskiej sekcji AZS-u gra nasza redakcyjna koleżanka Ania Klonowska, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Oczywiście udało nam się też pozyskać jej opinię na temat tego spotkania. Ja sobie tutaj pozwolę zacytować jej wypowiedź. To był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Cieszę się, że w końcu pokazałyśmy, na co nas stać. Zespół z Żyrardowa wzmocnił skład przed meczem z nami, jednak mimo to dałyśmy radę je pokonać i mimo to, że sezon już dobiega końca, my nadal walczymy. Przed nami ostatni mecz już w najbliższą środę z Pabianicami. Z tego miejsca myślę, że to jest dobry moment, aby zachęcić wszystkich sympatyków koszykówki do wspierania drużyny akademickiej w najbliższą środę w jednym z ostatnich meczów w sezonie. Tymczasem jednak zostawiamy już koszykówkę i już za chwilę dalsze wiadomości sportowe, jednak teraz przerywnik muzyczny, dedykacja specjalna dla mojego kolegi Bartka, Czesław Niemen z utworem Sen o Warszawie.
Chciał nad Wiślański świt.
dalszej części naszej audycji zajmiemy się siatkówką i pozostajemy w klimacie rozgrywek akademickich, bowiem w minionej kolejce, tak jak powiedzieliśmy właśnie w aktualnościach, drużyna Johnny Bros Uniwersytet Gdański pokonała rezerwy Pałacu Bydgoszcz rezultatem 3-0. I patrzymy tutaj właśnie na Skacpraw na wyniki w poszczególnych setach tego spotkania i należy powiedzieć, że AZS Uniwersytet Gdański w tej drugiej lidze kobiet plasuje się aktualnie na trzecim miejscu i różnica między drugim a trzecim miejscem wynosi 1 punkt. Z kolei Pałac Bydgoszcz jest drużyną w okolicach środka tabeli i ten pierwszy set w ostatnim spotkaniu wypadł tak, jak wiele osób by zakładało. Drużyna AZS-u wygrała tą partię spotkania 25-17. Jednak w drugim secie Pałac Bydgoszcz postanowił powalczyć i to założenie udało im się zrealizować, bowiem nie oddali tak łatwo tego seta. Pomimo tego, że ulegli, to AZS Uniwersytet Gdański zakończył tą część spotkania rezultatem 30-28. Z kolei w trzecim secie również wynik był, można powiedzieć, stykowy. Różnica była 2-punktowa i AZS Uniwersytet Gdański rozstrzygnął to spotkanie 25-23 na swoją korzyść w trzeciej tercji tego spotkania. Z kolei aktualnie posłuchajmy, co do powiedzenia miała kapitan drużyny AZS-u Uniwersytetu Gdańskiego, Aleksandra Chyła.
No nie było łatwo. Wiem, że zostały nam 2 ostatnie mecze. Zawsze wiadomo, że to jest mecz wyjazdowy, więc no na swojej hali dziewczyny zawsze grają bardzo dobrze. Ale my też znamy tą halę, nie byłyśmy tu pierwszy raz. No te początki miałyśmy ciężkie, ale całe szczęście za każdym razem wychodziłyśmy obronną ręką i wyrównywałyśmy i ostatecznie udało się wygrać 3-0. Także no jestem dumna z dziewczyn, bo nie był dla nas to łatwy mecz. No i naprawdę wielkie gratulacje dla nich, że pomimo jakichś tam mniejszych lub większych trudności, tak dobrze poradziłyśmy sobie w tym meczu.
Właśnie tak, powiedz mi, Kacper, twoim zdaniem to, że grasz na wyjeździe, jest zawsze presją dla sportowca, niezależnie od poziomu, czy to założyłbyś, że to tylko dotyczy najwyższych poziomów rozgrywkowych?
Nie, no myślę, że zawsze to jest presja. No tu możemy zobaczyć, że granie na wyjeździe nie jest naprawdę taką łatwą sprawą, bo to jest inna hala, w której nie trenujesz na co dzień, w której no przyjeżdżasz raz w sezonie, albo czasem, jeżeli to są, można powiedzieć, faza pucharowa, faza playoff, to częściej, ale no grasz w niej raz w sezonie i masz przeciwko, można powiedzieć sobie, te rywalki, rywale trenują na niej regularnie, mają też za sobą kibiców, którzy ich głośno wspierają, więc no, mając doświadczenie z grania w koszkówce młodzieżowej, to zawsze wiem, że granie na wyjazdach, granie na boiskach rywali nie należało do najprostszych rzeczy i myślę, że to też można wiele przykładów na przykład w pomorskich drużynach znaleźć, gdzie granie na wyjazdach nie idzie w parze z graniem w meczach domowych, więc to jest zawsze taka dodatkowa presja moim zdaniem.
Pozostawiamy wątek aktualnie grania na wyjazdach. Wracamy do omawianego przez nas spotkania.
Omawiane spotkanie i siatkarki z Gdańska wygrały po raz 13 w tym sezonie, 13 zwycięstw i 4 porażki w 17 spotkaniach. Trzecie miejsce, tak jak już wspomniałeś, więc i punkt straty do wicelidarek, więc można powiedzieć, że dość udany sezon uniwersyteckiej drużyny.
Zgadza się, jednak w kwestii omawianego przez nas spotkania wróćmy do drużyny rezerw Pałacu Bydgoszcz i posłuchajmy, co do powiedzenia po tym spotkaniu miał szkoleniowiec tej drużyny Rafał Gąsior.
Zespół z Gdańska zagrał dobrze, zagrał konsekwentnie. My mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy. Myślę, że też za dużo ręki podawaliśmy. Gdzieś polegliśmy na własnych błędach. Zespół z Gdańska zagrał dobrze, wygrał zasłużenie, także gratuluję.
Pozostajemy przy sportach, które polegają na kontakcie rąk z piłką. Teraz zajmiemy się właśnie piłką ręczną. Segment o polskim szczypiorniaku trójmiejskim będzie dość krótki z uwagi na to, że aktualnie mamy przerwę reprezentacyjną. Jednak w nadchodzącym, w zasadzie w rozpoczynającym się dziś tygodniu będzie miało miejsce wielkie wydarzenie, bowiem w czwartek już w stolicy piłki ręcznej w Płocku w Orlen Arenie
dojdzie Michał Mieczkowski.
Tak, pozdrawiamy Michała Mieczkowskiego. dojdzie do starcia na szczycie. Lider tabeli, Orlen Wisła Płock, podejmie drużynę...
Jak to teraz? Industrie Kielce?
Industrie Kielce, tak. Ta nazwa się szybko zmienia, łatwo się pomylić w tym wszystkim. I myślę, że to starcie elektryzuje wielu fanów polskiego szczypiorniaka.
Derby Polski w końcu.
Derby Polski, tak. Warto zaznaczyć, że jeszcze w tym sezonie wraca dawna formuła, że mistrzostwo nie rozstrzyga się tylko po sezonie zasadniczym, ale dochodzi do podziału tabeli. Później mamy do czynienia z Final Four. Także myślę, że może być w tym sezonie ciekawie. Ja osobiście na ten złoty okres Płocka ponownie czekam i mam nadzieję, że tak jak wielokrotnie powtarzałem, to jest ten sezon. Jednak jesteśmy Radiem Uniwersytetu Gdańskiego i przejdźmy do drużyny Wybrzeża Gdańsk i w najbliższej przyszłości po zakończeniu tej przerwy reprezentacyjnej podopieczni Patryka Rąbla również zagrają ważne spotkanie o punkty, bowiem jeśli pamięć nie myli, będą rywalizowali oni na wyjeździe z Azotami Puławy. Będzie to dla Patryka Rąbla okazja do, można powiedzieć, rewanżu, bo nie wiem, czy Kacper pamiętasz, ale właśnie debiut tego szkoleniowca przypadał na starcie z Azotami Puławy i pamiętam wtedy Wybrzeże miało naprawdę nieciekawą sytuację, jeśli chodzi o ostatnie mecze. Jak wiemy, aktualnie mają oni taką dobrą pasę i myślę, że tego 20 marca są w stanie sprawdzić jakąś niespodziankę w meczu z Azotami, nie uważasz?
Zresztą patrząc na ostatnie, można powiedzieć, sezony i ostatnie mecze, to mam wrażenie, że Azoty Puławy to jest taki rywal, z którym Wybrzeżu Gdańsk gra się dość dobrze i jest to rywal, z którym gdańszczanie są w stanie rywalizować o trzy punkty i o zwycięstwo, o pełną pulę. Więc patrząc na sytuację, w której zespół trenera Patryka Rąbla walczy o utrzymanie, potrzebuje tych punktów, żeby pozostać w tej PGNiG Superlidze, no to bardzo dobra okazja do tego, żeby powalczyć, wyszarpać te punkty, bo na pewno przeciwnik będzie też celuje zwycięstwo i walczy o jak najlepszą chyba pozycję w fazie play-off, więc bardzo ważny mecz dla obu zespołów.
Niewątpliwie zaczynający się właśnie tydzień będzie obfitował wiele sportowych emocji, jak mówiliśmy wcześniej, czy to środowy mecz naszej drużyny akademickiej, czy to czwartkowe starcie na szczycie pomiędzy Wisłą a Kielcami, czy też sobotni mecz Azotów Puławy z Wybrzeżem Gdańsk. Myślę, że to będzie naprawdę jeden z fajniejszych takich tygodni dla kibica, dla miłośnika sportu.
Kibice handbolu zacierają ręce chyba, nie?
Dokładnie, jednak miłośnicy futbolu również czekają, zwłaszcza tego futbolu narodowego, czekają na ten czwartek, ale to o tym...
A oby też później na następny wtorek.
Ale o tym jeszcze myślę zdążymy w następnej audycji powiedzieć. Jednak aktualnie zaprosimy naszych słuchaczy, myślę, na przerwę muzyczną. Tym razem kilka minut umili nam Linkin Park w utworze Castle of Glass.
Only a crack in this castle of I need to be.
No to można powiedzieć, Kacper, najlepsze zostawiliśmy na koniec. Teraz czas na królową dyscyplin sportowych.
Najlepszą ligę świata, chciałeś powiedzieć.
Tak, ligę, która jest stylem życia, bowiem tak jak powiedział trener Arki, Wojciech Łobodziński, pierwsza liga, styl życia.
No i pełna zgoda. Gdzie wady?
Coś ty jest, nie? Także jak mówiliśmy właśnie na wstępie w tym fleszu z wynikami, z ostatniego tygodnia. Arka Gdynia, bo od niej sobie właśnie dzisiaj zaczniemy. W minioną niedzielę rywalizowała na własnym stadionie z Odrą Opole i byliśmy, Kacper, na tym meczu. Można było czuć zaskoczenie, kiedy ta Odra nieoczekiwanie obejmuje prowadzenie, nie uważasz?
Myślę, że tak, aczkolwiek też Odra po prostu wykorzystała nadarzającą się dla niej okazję, no bo pierwsze parę minut spotkania, no to można powiedzieć, że Arka jakby chciała narzucić rywalowi swoje warunki gry, znaczy starała się przy tej murawie, o czym jeszcze pewnie wspomnimy, ale później Odra, już Borja Galan, ten strzał z rzutu wolnego, gdzie Paweł Lenarcik ledwo, można powiedzieć, wybronił to uderzenie i później ta sytuacja właśnie nieco kontrowersyjnym rzutem rożnym, bo są różne opinie, czy tam piłka, kto do ostatni wtedy dotykał piłkę, ale no też no nie da się ukryć, że no jeżeli Żyli Piroch dochodzi do tak klarownej pozycji i tak może z głową uderzyć z kilku metrów, praktycznie niekryte.
Ale co ciekawe, bo to mówisz uderzenie głową, ta bramka na 1-0, ona nie padła po główce. On trącił tą piłkę nogą. To jest fenomen tej bramki generalnie, bym powiedział. I tutaj to...
To jest fenomen może nie dość, że tej bramki, tylko też fenomen zachowania Arki w obronie.
Tak, i też Pawła Lenarcika na linii bramkowej, nie? To było takie... Tak patrzymy wówczas na tą akcję i tak mówimy, złapie na spokojnie, może Arka pójdzie z kontrą, no a tutaj się potoczyło inaczej.
A tutaj z kontry zrobiło się nadrabianie strat i 0-1, więc...
Tak, jak wiemy, Arka dwukrotnie musiała gonić wynik i też o sędziowaniu w tym meczu powiemy sobie w dalszej części tego segmentu, jednak myślę, że to dobry moment, aby posłuchać, co do powiedzenia miał po tym meczu trener gospodarzy Wojciech Łobodziński.
Nie chciałbym kolejny raz przeżywać czegoś takiego, co dzisiaj. Plus dla chłopaków za to, że dwa razy odrobiliśmy, goniliśmy, bardzo chcieliśmy wygrać. Wydaje mi się, że to, że traciliśmy bramki, goniliśmy, traciliśmy drugą, goniliśmy, trochę nerwowości wprowadzało w nasze poczynania.
Ciekawe, ale prawdziwe stwierdzenie, że to, że goniliśmy wynik, wprowadza trochę nerwowości i tak dalej. Owszem, dla zawodników to trochę dodatkowa presja, emocje, brak czasami dokładności, jednak tak myślę z perspektywy kibica, to może mogą się podobać takie mecze, no bo dzieje się, idziesz na ten stadion, siedzisz na trybunach 90 minut i masz mecz walki, który kończy się rezultatem bramkowym, a nie tym jakże pięknym wynikiem 0-0, nie?
No ogólnie patrząc też na warunki atmosferyczne, to które panowały w wczorajszym spotkaniu, no to naprawdę to spotkanie mimo wszystko mogło się podobać, aczkolwiek długimi fragmentami drugiej połowy to można powiedzieć wiało nudą, ale myślę, że rzeczywiście tak, że zgubiłem myśl, ale Arka goni, wiesz, mówimy o tym, że z perspektywy kibica takie gonienie wyniku, takie emocje są ciekawe, ale nie z perspektywy kogoś, kto musi w przypływie chwili znaleźć to rozwiązanie, musi kombinować, musi szukać do wariantów taktycznych,
musi,
rozwiązań.
Musi znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tutaj odpowiednio zareagować na to, co się dzieje na boisku.
Bo trener Łobodziński wczoraj miał problem, że formacja ofensywna Arki miała trochę słabsze zawody, gorszy dzień. Kacper Skóra szybko dość zmieniony w drugiej połowie przez Kasjana Lipkowskiego, którego błąd później sprokurował rzut karny dla Odry. Też no, Karola Czubaka nie było, też Hubert Turski też z ławki rezerwowych nie dał moim zdaniem zbyt ważnego wsparcia. Więc trzeba kombinować w takich sytuacjach.
Tak, zostawmy teraz na chwilę Arkowców. Przejdźmy do Odry Opole. Przypomnij, jeśli pamiętasz, na którym miejscu plasowała się Odra przed właśnie omawianym przez nas meczem?
Wydaje mi się, że Odra to była środek stawki. Długie fragmenty sezonu to była Odra, która była w top 2, top 3, top 6, ale po ostatnich słabszych spotkaniach, słabszych wynikach Odra chyba wypadła poza to ligowe top 6. To jest taka drużyna ze środka ligi, może środka tabeli.
Myślę, że podopieczni Adama Noconia podczas drogi do Gdyni, która, no, nie ukrywajmy, z Opola była dość długa, to myślę, że oni taki jeden punkt na terenie lidera bądź wicelidera, bowiem wiemy, na jakich pozycjach plasuje się Arka w ostatnich tygodniach, braliby w ciemno. Jednak myślę, to jest dobry moment, aby posłuchać właśnie trenera Odry Opole, jakie wnioski i jakie przemyślenia miał Adam Nocoń po zakończonym w niedzielę spotkaniu.
Dobry, szybki mecz z jednej i z drugiej strony. Widać dużą jakość w zespole Arki, ale mój zespół dzisiaj zagrał naprawdę, naprawdę dobre spotkanie. Mało nam zabrakło do tego, żeby tu wygrać. Aczkolwiek trzeba przyznać, że u przeciwnika jest też sporo jakości.
No właśnie, u przeciwnika, czyli u Arki, sporo jakości. To ja uważam, że to jest prawda.
Ale czy tą jakość ujawnili wczoraj?
No właśnie, to jest też kolejna kwestia do takiego rozważania. Myślę, że kiedy masz na ławce dużo jakości, owszem, to wygląda fajnie na papierze, masz nazwiska, które robią fajne liczby w rozgrywkach ligowych. Ale z drugiej strony należy też pamiętać, że taki szkoleniowiec może mieć często ból głowy o to, kim zagrać na danego rywala, kiedy każdy z tych podopiecznych jest klasowym zawodnikiem, no, klasowym, powiedzmy, na poziomie Fortuna pierwszej ligi, tak? Myślę, że Wojciech Łobodziński tutaj, pomimo braku właśnie Olafa Kobackiego, o czym powiemy w dalszej części segmentu, myślę, trener Łobodziński tutaj nie jedną godzinę spędził na takim planowaniu kadry na Odrę, nie uważasz?
Myślę, że tak, patrząc też na to, że w przypadku Arki to zawsze trochę różnie bywa z tą jakością z ławki rezerwowych i z tymi zmianami. I też widać, że trener Łobodziński często naprawdę się dość intensywnie zastanawia i dość długo nad tym, jakiej zmiany dokonać i jeżeli dokonać jakiejś zmiany, to na której pozycji. No bo można zobaczyć, że jeżeli trener Łobodziński dokonuje zmiany, to najczęściej są to zmiany, które dotyczą skrzydłowych albo graczy z środka pola, no bo też nie ma tego zbyt dużego pola manewru, jeżeli weźmiemy chociażby Karola Czubaka, czy linię defensywną, czy też właśnie drugą linię Arki z Januszem Golem chociażby, więc też nie ma tego dużego pola manewru zawsze aż tak bardzo trener Łobodziński nie ma.
Tak, właśnie tak jak powiedziałeś, trener Łobodziński i nie dość, że w ostatnim czasie pewnie zastanawiał się, kim zagrać i tak dalej, albo też nie miał dużego pola manewru. To jest jeszcze jedna kwestia, w której uważam, nie miał dość dużego pola manewru. Byłem sędziowanie w niedzielnym spotkaniu. Jak z tego, co właśnie słyszeliśmy na konferencji, kiedy rozmawialiśmy z innymi dziennikarzami, to tutaj do wielu rzeczy można się przyczepić i to jest kwestia, gdzie możemy mieć różne zdania.
No ja myślę, że tutaj ty mógłbyś bardziej się wypowiedzieć o tym, jak twój, może powiedzieć, sąsiad z Płocka, Tomasz Marciniak, sędziował. Ale na pewno rzeczywiście można powiedzieć, że Tomasz Marciniak dał się trochę jakby wejść w ten rytm gry Odry, który taki miał być taki szarpany, taki przerywany trochę, tak trochę wybijanie, chodziło też o wybijanie z rytmu Arki, no bo już było trochę, może nie oszukujmy się, trochę było przesadą, że po najmniejszym kontakcie zawodnik Odry no, czasem się kładł, jakby był urażony piorunem, więc
tak,
no...
I na tej murawie leżał przez właśnie parę minut i tak ja się nie zgodzę trochę właśnie z opinią, którą słyszałem też na konferencji od innych dziennikarzy, że na starcie na szczycie dawać sędziego, który dopiero zdobywa doświadczenie. Owszem, Tomasz Marciniak zdobywa doświadczenie, idzie, powiedzmy, idzie śladami swojego brata i tak dalej, stopniowo. Osobiście trzymam za niego kciuki, tutaj tego nie ukrywam, ale też uważam, że nazwanie meczu pomiędzy wiceliderem a drużyną ze środka stawki meczem na szczycie to trochę takie hiperbolizowanie tego wszystkiego.
To tak jakbyśmy na przykład powiedzieli, że starciem na szczycie w Ekstraklasie jest mecz UKS-u Łódź z Ruchem Chorzów, moim zdaniem.
No to jest coś podobnego?
To jest coś w tym kalibru, coś tego kalibru.
Jednak nie tylko my właśnie mamy tutaj w studiu takie mieszane uczucia co do sędziowania. Przypomnijmy też, nie jesteśmy ekspertami, nie nam to oceniać, ale posłuchajmy właśnie, co trener Arki Wojciech Łobodziński miał do powiedzenia po zakończonym meczu odnośnie sędziowania.
Nie chcę się tam zbytnio wypowiadać o pracy sędziego. Byłem tutaj z sędziami doświadczonymi na warze porozmawiać o sytuacji Kasjana. Będę się skłaniał ku karnemu, bo Kasjan, po pierwsze, to był jego oczywisty błąd, że nie robi się w ślizgu. Zresztą my o tym często rozmawiamy, że nie robimy w ślizgu w takich sytuacjach. A po drugie, zagarnia piłkę ręką i sędziowie przedstawili mi interpretację tych przepisów.
Tak sobie myślę właśnie, Kacper, pewnie będziesz wiedział, o co chodzi. W ślizg w polu karnym, zagarnięcie piłki ręką, Trójmiasto, coś jakieś wspomnienia ci się nasuwają?
Pewien sędzia, bardzo można powiedzieć, lubiany w Gdańsku i pewien obrońca lubiany, mam wrażenie, przez sporą liczbę kibiców w Polsce, czyli Daniel Stefański i Artur Jędrzejczyk i sytuacja Lechia Gdańsk, Legia Warszawa z 2000... Oho, to był rok już, 18?
18,
kiedy Lechia walczyła o Mistrzostwo Polski i to było starcie na szczycie pierwszej tak. Z trzecią drużyną w tabeli, więc no tak, no, znaczy my tak rozmawiając z innymi dziennikarzami po tym meczu do tej sytuacji Kasjana Lipkowskiego mieliśmy takie zdanie, że no jaka jest wykładnia przepisów, że gdzie jest rzeczywiście ten faul, gdzie jest ten rzut karny.
Czy się podpierał, czy się nie podpierał.
Tak, to... a tutaj chyba sporo osób było też skonsternowanych, słuchając trenera Łobodzińskiego, który mówi, oczywisty błąd mojego zawodnika, dobra wykładnia przepisów przez sędziów, byłem to wyjaśnić to na warze i sędziowie mi wytłumaczyli, dlaczego taka, a nie inna decyzja.
Tak, bo to właśnie to trochę powodowało konsternację wtedy na tej sali konferencyjnej, że wychodzi trener, można powiedzieć, drużyny, która przez tą decyzję mogłaby się czuć poszkodowana i broni właśnie arbitrów, tak? Broni arbitrów i ma argumenty, aby ich bronić.
Ale też nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia, jakby oglądając ostatnie mecze Arki, że domowe zwłaszcza, że sporo się mówi o tym, co zrobił źle sędzia, że sędzia źle sędziował, że tutaj nie gwiznął faulu, tutaj żółta kartka za nakładkę, tutaj nie działa równo w dwie strony. Mam wrażenie, że za dużo czasem się kibice Arki oczekują od sędziów i za dużo jakby mają pretensji do sędziów, a nie jest skupianie się na tym, co Arka robi źle w defensywie, ani na tym, jak Arka jest nieskuteczna. Nie skupiamy się na tym, czy Karol Czubak ma sytuację na gola, tylko skupiamy się na tym, czemu sędzia gwizdża nierówno.
Tak, to jest tak właśnie jak w życiu, że zamiast jakby oceniać innych, najpierw należy zacząć od siebie. Jednak nie tylko Arka grała w niedzielnym spotkaniu. Posłuchajmy właśnie, co na temat tej kwestii sędziowania i też można powiedzieć kwestii dotyczącej sposobu gry Odry, jaki prowadziła w wyniku też decyzji sędziowskich, miał do powiedzenia szkoleniowiec Odry Adam Nocyń.
Mecz chyba ciężki do w ogóle do prowadzenia dzisiaj. Dużo takich sytuacji stykowych. Obydwa zespoły grają bardzo agresywnie. Myślę, że i w jedną, i w drugą stronę mogły być tu jakieś błędy, ale nie jestem od tego, żeby tutaj oceniać.
Dokładnie, trener Odry nie jest od tego, aby oceniać. My też nie jesteśmy od tego, aby oceniać. My jesteśmy od tego, aby zaprosić drogich słuchaczy na przerwę muzyczną. Już za chwilę AC/DC w utworze Thunderstruck. Pozostańmy jeszcze chwilę przy tej właśnie niedzielnej batalii Arki Gdynia i też wcześniej trochę zdradziłem kwestię, jaką teraz poruszymy, bowiem niektórzy mówią, że wielkim nieobecnym tego spotkania był Olaf Kobacki i chciałbym zapytać, jak oceniasz, czy Tornike Gaprindaszwili godnie go zastąpił?
Myślę, że nie, bo Olaf Kobacki to jest taki piłkarz Arki w tym sezonie, który ma, widać, że ma duży wpływ na grę ofensywną wicelidera Fortuna pierwszej ligi, bo to, co też jak rozmawiałem z jednym z dziennikarzy, Kobacki jest w stanie z takich, na przykład dostanie dwie akcje na skrzydle, to jest na przykład z jednej akcji jest w stanie zrobić taką akcję bramkową, czy to z samemu kończąc tą sytuację.
Widzieliśmy z Wisłą Kraków trochę.
Tak,
nie?
Czy dostarczyć piłkę do innego kolegi z zespołu i zanotować asystę, więc Olaf Kobacki jest w stanie z kilku niewielkiej liczby akcji ofensywnych zrobić akcję bramkową, a to Tornike Gaprindaszwili ma technikę, widać, że umiejętności techniczne ma.
Tak, ma technikę, ma szybkość.
Ma szybkość, ale widać, że jeszcze brakuje tego drygu, jaki ma Kobacki. No i na pewno był widoczny ten brak, ale no to nie jest tylko to, że brak jednego piłkarza, no widać, że ma duży wpływ, ale drużyna w ofensywie nie powinna być uzależniona tylko od jednego zawodnika, zwłaszcza jeżeli walczy o duży cel, jakim jest powrót do Ekstraklasy.
Tak, no w przypadku Tornike to jeszcze był jeden czynnik, o którym nawet trener mówił po meczu na konferencji, że no też murawa nie pozwalała mu realizować tego, co miał założone na to spotkanie i właśnie zacytujmy tutaj i posłuchajmy, co do powiedzenia miał trener Łobodziński o występie Tornike Gaprindaszwilego.
Był aktywny, był intensywny, ciężko mu było z tego boiska robić to, co miał zaplanowane przed tym meczem, czyli łamanie do środka, uderzanie, dośrodkowanie z półprzestrzeni.
No właśnie, łamanie do środka. Widzieliśmy, próbował do pewnego momentu, jednak te strzały leciały w trybuny i pachniało po prostu, czy Fortuna pierwszą ligą, czy Ekstraklasą, nie?
Typową akcją taką w takim meczu dokładnie.
Tak i myślę, że teraz właśnie tak powiedzmy, że Arkę i nie tylko Arkę czeka teraz dłuższa przerwa, tam bodajże 2 tygodnie.
Przerwa reprezentacyjna i w Wielką Sobotę w Legnicy z Miedzią teraz Arka się będzie mierzyć.
Tak, z kolei właśnie sympatycy Arki na mecz domowy będą musieli poczekać do początku kwietnia i też myślę, że to jest ciekawy moment, bo i Olaf Kobacki, który kończy tą pauzę za kartki, będzie miał, tak jak trener powiedział tam w naszej pomeczowej rozmowie, że mają zaplanowany dla tego swojego piłkarza taki mini cykl indywidualny i miejmy nadzieję, że on przyniesie oczekiwane efekty. Jednak posłuchajmy, co trener Łobodziński powiedział na temat tej właśnie nadchodzącej przerwy na rozgrywki reprezentacji.
Przerwa na reprezentację to nam da trochę świeżości teraz, mam nadzieję, bo tak sobie przypomnę tą poprzednią rundę po Odrze. Byliśmy w takim głębokim kryzysie i mocno odbiliśmy i wierzę, że teraz jest nieźle.
Właśnie, teraz jest nieźle. W Gdańsku też jest nieźle, bo przez najbliższe kilkanaście dni utrzyma się temperatura +2, nie?
+2 stopnie, bardzo myślę, optymalna temperatura.
Tak, myślę, że wielu biało-zielonych sympatyków piłki nożnej z Trójmiasta jest zadowolonych, że ta wiosna się zbliża, nie? No i tak pozostaję właśnie przy biało-zielonych. Kasper, co powiesz, bo wiem, że oglądałeś, a nawet chyba byłeś na tym spotkaniu?
Dobrze. Jedyne wyjątkowo tym razem nie zaszczyciłem swoją obecnością na stadionie, ale oglądałem bacznie jak każdy mecz Lechii praktycznie w tym sezonie. No, co można wielkiego powiedzieć? No, Lechia Gdańsk pokonuje pewnie 4-0 czerwoną latarnię Ligi Ostatnich Zespołów w tabeli Zagłębie Sosnowiec. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego, można powiedzieć, wykonali swoje zadanie. Bramka Tomasza Neugebauera, bramka
Kamilomeny, to uważam kandydat do takiej, no jednej z ładniejszych akcji kolejki, bo naprawdę tak zwane pokrętełko w tym polu karnym to...
Widać też właśnie, że Kamilomena jakby powoli wchodzi na ten swój poziom, bo jesienią trochę było
brakowało,
takich pretensji,
brakowało
uwag,
aklimatyzacji
brakowało,
trochę nie?
Brakowało mu liczb też i takich aklimatyzacji, tak jak mówisz, a teraz już widać, że te liczby na wiosnę przychodzą i ta gra wygląda coraz efektywniej. Tylko też no Lechia, Łukasz Zjawiński, 4. gol, ale też jak właśnie chciałem nawiązać, że Lechia gra o tyle dobrze, że mówimy, można krytykować Tomasa Bobczka nie za to, że go nie ma w meczach, tylko za to, że marnuje na potęgę sytuację i to pokazuje, że Lechia z tym nastawieniem, rozkręceniem ofensywnym jest naprawdę dobra.
Tak, i właśnie tak Lechia Tomasz Bobczek marnuje tam sytuację, ale miejmy nadzieję, że pozostanie tak, że jego koledzy będą tę sytuację wykorzystywać i myślę, że tak teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na ten powrót tej pierwszej ligi i drużyn trójmiejskich do akcji.
Ja jestem ciekaw z kolei, bo ostatnio jak kolejni rywale przyjeżdżają do Gdańska i przegrywają swoje spotkania, no to mamy pomeczowe konferencje prasowe, jak to zawsze bywa w zwyczaju. I bardzo ciekawe są odpowiedzi trenerów rywali, bo po meczu z Rosowią, którym Lechia wygrała 4-0, to moglibyśmy się dowiedzieć tak. od trenera Ulatowskiego z Rzeszowa, że
jego nie dopasowali korków,
że jego
nie,
zawodnik
na to spotkanie,
dopasował tak. źle korki, no bo przecież wiadomo, że po zejściu z rozgrzewki był huragan i śnieżyca i całkowicie zmieniło się boisko, więc było nie było jak dopasować tych korków.
Tak. I te pół godziny, które wychodzisz tak. na rozgrzewkę, to jest za mało czasu, żeby dopasować
za mało.
Sprzęt, nie?
To jest, ja myślę, że jakby oni cały dzień tam sobie trenowali, to może by na pierwsze 45 minut dobrze dobrali te kotki, ale też trener Aleksandr Hackiewicz, trener Zagłębia Sosnowiec,
przyznał, że stadion ich przytłoczył. Pomimo tego, że nie był zapełniony w pełni.
8,5 tysiąca kibiców ich przytłoczyło w Fortuna Pierwszej. No o czym my mówimy? No,
jeśli 8 tysięcy przytłacza sportowca, który gra na poziomie Fortuna Pierwszej Ligi, co musi czuć zawodnik z najwyższego poziomu, kiedy patrzy na niego, nie wiem, w przypadku Wembley na przykład 60 czy 80 tysięcy.
Mówimy o takim zawodniku jak William Remy, który, przypomnijmy, grał w Legii Warszawa jeszcze parę lat temu, grał trzykrotnie większej publiczności regularnie.
I czy on czasem nie był z tej właśnie ekipy, która reprezentowała Polskę w Lidze Mistrzów z Legią? To
wydaje mi się, że to mogła być ta sytuacja, więc...
Doświadczenie i powiedzmy bogate CV w tym Zagłębiu Sosnowiec było.
I też w Zagłębiu Sosnowiec dochodzimy do retoryki Dawida Badii z poprzedniego sezonu, czyli we have 12 more finals. Mamy ileś tam finałów po prostu. Rok temu już to było memiczne w Gdańsku i się z tego to obśmiewano. Zobaczymy, jak teraz będzie w Sosnowcu. Ale wygląda na to, że kurs na drugą ligę jest nieuchronnie się zbliża.
Zobaczymy, jak będzie w Sosnowcu. Zobaczymy, jakie te 10 finałów z jakimi rezultatami te 10 finałów zakończy. Czy Arka Gdynia, czy Lechia Gdańsk, czy w Gdańsku pogoda się ociepli, czy może będzie bliska.
Myślę, że prognozy są dobre, będzie ocieplanie jeszcze.
Ale to wszystko przyjdzie w swoim czasie, te poszczególne spotkania będziemy dalej omawiać. To tyle, co przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy w dzisiejszej audycji. Za dzisiejsze wydanie audycji Co Ugrali dziękuję.
Kasper Czuba i życzę wszystkim dobrego wieczoru.
I Karol Pius, dołączam się do życzeń i do usłyszenia za tydzień.
Co ugrali?